Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam na katechezę. Na początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne nam łaski. Życie w Chrystusie to kolejna część katechizmu Kościoła katolickiego, którą rozważamy w ostatnich dniach. I mówiliśmy o cnotach, czym one są. Było to rozróżnienie na cnoty ludzkie. I mówiliśmy już o cnotach kardynalnych. Przypomnę to: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie oraz męstwo. A dzisiaj cnoty teologalne, czyli wiara, nadzieja i miłość. Myślę, że temat wdzięczny, ale też temat, który, jak się okazuje, kiedy sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, jest dla nas pewnym wyzwaniem, bo jeżeli jako ludzie wierzący na serio będziemy podchodzili do spraw naszej wiary, to zobaczymy, że i wiara, i nadzieja, i miłość nie są tylko pustymi hasłami, ale bardzo konkretnymi przestrzeniami, które trzeba zagospodarować. Kto ma przed sobą katechizm Kościoła katolickiego, zachęcam, aby otworzyć na punkcie 1812, bo od tego punktu zaczynamy dzisiaj naszą katechezę. Tam są słowa wstępu dotyczące, definiujące to, czym są cnoty teologalne. I katechizm precyzuje to w taki sposób. Cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych. Te przysposabiają władzę człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej. Cnoty teologalne bowiem odnoszą się bezpośrednio do Boga. Uzdalniają one chrześcijan do życia w obcowaniu z Trójcą Świętą. Ich początkiem, motywem, przedmiotem jest Bóg Trójjedyny. To nawiązanie do cnót ludzkich, o których, tak jak wspomniałem, mowa była w poprzednich katechezach. I wreszcie cnoty teologalne, jaką mają funkcję, wzmacniają, pobudzają i wyróżniają swoiste działanie moralne chrześcijanina. Dalej, kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty moralne. Skąd one się biorą? Są wszczepione przez Pana Boga w dusze wiernych, po to, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże, do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmie, tak czytamy w katechizmie, obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Są trzy. Wiara, nadzieja i miłość. To te trzy cnoty teologalne. Oczywiście definiujemy je na podstawie nauczania Kościoła, ale swoje źródło cnoty teologalne mają w Bożym Słowie, ściśle mówiąc w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset, gdzie znajdujemy w ogóle od pierwszego wersetu w 13 rozdziale znajdujemy hymn o miłości. Tak go nazywamy. Tutaj sama nazwa ogranicza nas tylko do jednej cnoty teologalnej, ale kiedy przeczytamy w całości ten hymn, to znajdziemy w nim odniesienie do wszystkich cnót teologalnych. Postaram się przeczytać w całości ten fragment, bo myślę, że on jest też takim dobrym wprowadzeniem nas do dzisiejszych rozważań na temat cnót teologalnych, czyli pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i od pierwszego wersetu. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. I ostatni fragment. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Tak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. A zatem wiara. Czym jest wiara? Cnota, jako cnota teologalna, to jest coś, dzięki czemu wierzymy w Boga. Dalej, w to wszystko również, co On nam zostawił, co On nam powiedział, co On nam objawił, a Kościół wiadomo, podaje nam to wszystko do wierzenia. Wiara. Dlatego przez wiarę człowiek w sposób całkowicie wolny powierza się Panu Bogu. Wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. Tutaj znowu odnosimy się do świętego Pawła. W liście do Rzymian czytamy: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W liście do Galatów: żywa wiara działa przez miłość. Tutaj już widzimy to połączenie tych cnót teologalnych ze sobą. Dar wiary, bo tak trzeba powiedzieć, łaska wiary, to jest coś, co otrzymujemy od Pana Boga, ale coś, co jest darem i jednocześnie zadaniem, jakimś wyzwaniem, coś, nad czym też się pochylamy, nad czym pracujemy. Łaska wiary, którą rozwijamy. Wiarę otrzymujemy niejako, czy zostaje nam przekazywana na chrzcie świętym. Jeżeli dziecko, niemowlę jest chrzczone, to ono nie posługuje się jeszcze rozumem, ale wiarę ma przekazywaną poprzez chrzest święty. I to też jest piękne sformułowanie, że dzieci przyjmują chrzest w wierze swoich rodziców. Z jednej strony pięknie sformułowane, a z drugiej strony kolejne bardzo konkretne zadanie, które staje przed nami. Jeżeli nie ma wiary rodziców, to obrzęd oczywiście będzie i moc sakramentu będzie, ale co z tą wiarą później będzie się działo? To tylko jeden z przykładów. Nie chciałbym tutaj na chrzcie świętym się zatrzymywać. Dalej czytamy w katechizmie: uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją. Wszyscy powinni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim, uwaga, drogą krzyża, wśród prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi. To z konstytucji Soboru Watykańskiego Lumen Gentium. Jakże aktualne te słowa po 50 latach blisko od Soboru Watykańskiego, 60, przepraszam, od Soboru Watykańskiego II. Powtórzę. Wszyscy powinni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi. Dokumenty Soboru Watykańskiego II w taki sposób bardzo syntetyczny, ale z drugiej strony podejmujący całą historię Kościoła i historię zbawienia, pokazują nam, jak ta rzeczywistość Kościoła wierzącego wygląda. To sformułowanie: prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi. A zatem ta służba i to dawanie świadectwa, jeżeli chodzi o cnotę wiary. Dalej, nadzieja. Katechizm tak ją definiuje. Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Z listu do Hebrajczyków fragment. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. A zatem święty Paweł, autor listu do Hebrajczyków, pokazuje nam, że nadzieja to nie jest jakaś taka ufność w coś, w kogoś, ale to zawierzenie Bożej obietnicy. Bo godny jest zaufania Ten, pisany wielką literą, ten, który dał obietnicę. Oczywiście myślimy tutaj o Panu Bogu. A zatem cnota nadziei, która już od samego początku jest w katechizmie definiowana jako takie nastawienie na osiągnięcie, na przyjęcie Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego. Od wiary przechodzimy do nadziei na to życie wieczne. Nie tyle do pewności, zaraz powiem dlaczego, ale do nadziei właśnie na osiągnięcie życia wiecznego. Pan Bóg dał nam wolną wolę, dał nam prawo wyboru pewnego, dobra albo zła. Stworzył nas jako koronę stworzenia, jako coś bardzo dobrego, ale przykład niedawno zresztą czytany w liturgii, na przykład raju, gdzie ludzie zaczęli po swojemu decydować, po swojemu wybierać. Z jednej strony mając w uszach i w głowie słowo Pana Boga, który mówi: możecie wszystko, ale z tego drzewa nie zrywajcie owoców. Z drugiej strony podszepty szatana, który mówi po pierwsze: na pewno nie umrzecie, czyli kłamie, staje w opozycji do Pana Boga. A z drugiej strony mamy to poddawanie w wątpliwość i powodowanie jakiejś ciekawości w człowieku. A trzecia kwestia, pragnienie bycia takim samym jak Pan Bóg, czyli nie tyle poznania dobra i zła, chociaż to też, ale kreowania dobra i zła, mówienia tego, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego mówimy o nadziei życia wiecznego, a nie o pewności, bo Pan Bóg to życie wieczne nam wysłużył, ale my sami tego życia wiecznego możemy się pozbawić takimi, a nie innymi wyborami w naszym codziennym życiu. Nadzieja. Czytamy dalej. Nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia nadzieję narodu wybranego. Tutaj taki przykład. Mającą swoje źródło i wzór w nadziei Abrahama, który w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę wiary. I piękne słowa z listu do Rzymian, 4:18. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Mocny przykład tego, co to znaczy zaufać Panu Bogu, mieć nadzieję w Panu Bogu. Abraham. Najpierw brak potomstwa, podeszły wiek jego i Sary. A później ta próba wiary związana z Izaakiem i nadzieja, że Pan Bóg ma swój plan w tym wszystkim, co się dzieje. A Nowy Testament, nadzieja chrześcijańska rozwija się od samego początku przepowiadania Pana Jezusa. Mamy kazanie na górze. To jest początek Ewangelii Mateuszowej, pierwsze rozdziały tej Ewangelii i błogosławieństwa, naszą nadzieję, chrześcijańską nadzieję, taką ludzką też, wznoszą do nieba jako do nowej ziemi obiecanej. To właśnie Jezus w kazaniu na górze pokazuje nam ten wymiar życia wiecznego, tego nieba, którego chcemy być częścią i na które mamy nadzieję. Nadzieja zawieść nie może. To jest list do Rzymian. List do Hebrajczyków znowu. Kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas. Jest nadzieja. I to pewna i trwała kotwica duszy. Pierwszy do Tesaloniczan, dalej czytamy. Odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Czyli taka zbroja, która chroni nas w walce o zbawienie. Wreszcie zapewnia nam radość nawet w czasie próby. List do Rzymian. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. I wreszcie wyraża się w modlitwie, karmi się nią, szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, która streszcza tak naprawdę to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. Cnoty teologalne, wiara, nadzieja i wreszcie miłość, o której chcemy powiedzieć, można byłoby mówić godzinami, dniami na temat samej miłości, ale skupimy się na tych najważniejszych kwestiach, które tę miłość łączą z wiarą i nadzieją. I znowu definicja na początek, katechizmowa. Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko, dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych, ze względu na miłość Boga. To przykazanie miłości Boga i bliźniego nam tutaj przychodzi na myśl. Czyli miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a drugiego człowieka, naszych bliźnich, ze względu na miłość Boga. Czyli takie trochę stopniowanie, albo jedno wynikające z drugiego. Takim najważniejszym wyrazem miłości Boga do człowieka jest to, co będziemy już niebawem przeżywać. Czyli Triduum Paschalne, moment śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święty Jan, umiłowawszy swoich do końca, dalej objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, wytrwajcie w miłości mojej. I jeszcze, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. To wszystko 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Ważne jest to zdanie w pełni, w całości. Tak jak ja was umiłowałem. W taki sposób właśnie. Wracamy do tego, co mówiliśmy na początku. Miłość, która wjedzie przez krzyż. W taki sposób. Nie w inny, nie omijając krzyż, nie przyjmując coś innego niż krzyż, nie wymieniając też krzyża na inny. W taki sposób Jezus nas zbawił. Przez krzyż. Śpiewamy w jednej z pieśni wielkopostnych. Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Oczywiście, że tajemnica, bo możemy sobie i dobrze zadawać wiele pytań. Dlaczego akurat w taki sposób? Dlaczego ofiara z siebie samego i tak dalej? Święty Alfons Maria de Liguori, sam malując też Jezusa ukrzyżowanego, bardzo poranionego, bardzo albo praktycznie w ogóle nie przypominającego człowieka, powiedział, że Bóg oszalał z miłości do człowieka. Posunął się do czegoś, co rozum odrzuca, czego rozum nie przyjmuje, bo tak bardzo kochał człowieka i tak bardzo pragnął, żeby on nie zginął na wieki, ale żył wiecznie. Miłość jako cnota teologalna, ale też jako dowód miłości Chrystusa do każdego z nas. On umiera za nas z miłości, wtedy, gdy jesteśmy jeszcze nieprzyjaciółmi. Tu z listu do Rzymian fragment. Drodzy, myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, tak trochę nie dopowiadając wszystkiego do końca, ale podsumowując króciutko. Wiara, nadzieja i miłość jako cnoty teologalne, jako te uprzednie do cnót kardynalnych oczywiście. Bez miłości, mówi apostoł Paweł, jestem niczym, ale bez wiary i nadziei również. Pielęgnujmy w sobie te cnoty. Chciejmy zastanawiać się też nad tym, jak cnoty teologalne w moim życiu, w mojej codzienności wyglądają. Niech nam pomaga taki codzienny rachunek sumienia w tym, czy ja wierzę w Pana Boga, czy rozwijam swoją wiarę, czy ją pielęgnuję, czy nie zatrzymałem się na poziomie przygotowania do pierwszej komunii świętej w wierze mojej. Druga rzecz, czy mam nadzieję na życie wieczne, czy pragnę życia wiecznego, czy mam tę perspektywę nieba. Znowu przychodzi na myśl takie, myślę, że znane powiedzenie o tym, że chrześcijanin, katolik to człowiek, który stąpa po ziemi dwoma nogami, bardzo pewnie, ale głowę ma nie tyle w chmurach, bo to byłoby nie do końca chyba dobre, ale wzrok postrzegający to, co dzieje się na ziemi, zawsze jest skierowany ku górze. Patrzymy z tej perspektywy niebieskiej. Czyli ta nadzieja życia wiecznego, ona z jednej strony nam pomoże w tym, by nie tylko patrzeć na to, co tutaj na ziemi i nie myśleć, że to jest najważniejsze, ale patrzeć i oczekiwać nieba. I wreszcie miłość, która jest więzią doskonałości, która pomaga, która, jeżeli byśmy się wzajemnie miłowali taką miłością, jaką umiłował nas Chrystus, to już tutaj na ziemi ten zadatek życia wiecznego byśmy budowali. I to nie jest żadna utopia, to jest możliwe. Tylko trzeba wcielić to w życie takiej naszej miłości bezinteresownej. Potrzeba. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za tę wspólną refleksję, pochylenie się nad katechizmem.